Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Monika Zbajło
i Karol Kupczyk. Dzisiaj naszym gościem będzie Marcin, który opowie nam, jak Pan Bóg wyciąga z otchłani grzechu i daje nowe życie. Marcin jest żywym przykładem, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i wystarczy wyciągnąć do Niego swoją dłoń. Zatem poznajmy świadectwo nawrócenia Marcina.
To na początek powiedz nam kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz?
Witam wszystkich radiosłuchaczy. Słuchajcie, mam na imię Marcin, jestem spod Warszawy, z podwarszawskich Ząbek. Ogólnie zajmuję się budowlanką, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. A jeśli chodzi o niezawodowe, to mam rodzinę, mam żonę, mam trójkę dzieci i czwarte w drodze.
No to gratuluję. Każde nawrócenie wiąże się z wyjściem z ciemności. Czym objawiała się Twoja ciemność, kiedy byłeś daleko od Boga?
Ojej, no to musiałbym sięgnąć pamięcią do bodajże 12 roku życia. To był taki przełomowy moment w moim życiu. Przeprowadzałem się z jednego miejsca w drugie, właśnie z Warszawy do Ząbek. I tak można powiedzieć, że z dnia na dzień, z chwili na chwilę straciłem wszystko. Wszystkich przyjaciół, kolegów, koleżanki, ukochany sport, wszystko, co zapracowałem sobie na tamtą chwilę.
A czym było to spowodowane?
No, spowodowane było, że przeprowadzałem się do domu, także rodzice wybudowali dom, chcieli zabezpieczyć mnie i moje rodzeństwo materialnie. No i stąd to było. To był ten powód, prawda? Oni chcieli dla nas jak najlepiej. Chociaż to spowodowało jakiś we mnie taki szok, utratę tego, co kochałem, dużo samotności. No i poszedłem do nowej szkoły, nowe otoczenia. Dostałem tak zwany chrzest, chłopaki mi wlali. No i to był taki moment, w którym ja powiedziałem o tym w domu. I w domu moi rodzice nie zareagowali jakoś za specjalnie, ale mój brat zareagował. Wziął zabawkowy pistolet i poszedł nastraszyć chłopaków, że ich pozabija. I chłopaki się przestraszyli, ale to dało im trochę do myślenia i oni mnie zaczęli akceptować. Zaczęli się odzywać, kolegować, zaczęliśmy wychodzić nie tylko w szkole, ale i poza szkołą. Zaczęliśmy się zadawać, zaczęli się pierwsze papierosy, pierwszy alkohol, moje pierwsze przekraczanie granic, pierwsze narkotyki, kradzieże właśnie z portfela mamy, z kieszeni taty, różnych takich środków pieniężnych do tego, żeby mieć na te narkotyki, na ten alkohol. No i to moje przekraczanie granic. Później jak rodzice się zorientowali, ja zacząłem okradać innych ludzi. Gdzie zawsze moim marzeniem było to, żeby założyć normalną rodzinę, być w porządku, uczciwym. Nie miałem takich planów, żeby zejść na taką drogę, prawda? No ale cóż, tak się potoczyło. Ja cały czas spadałem na dno liceum, jeszcze większe ćpanie, kradzieże samochodów, handel narkotykami. No i takie różne totalne dna, melanże, budziłem się, narkotyki, alkohol. To była pierwsza myśl, jak zdobyć pieniądze. No i kradanie, napady z bronią, bez broni, różne rzeczy. No ale do czego zmierzam? Do tego, że w pewnym momencie moi rodzice chcieli zawalczyć o mnie. Już też sobie nie radzili, nie wiedzieli jak mają mi pomóc, więc no, wezwali policję. To było, miałem 19 lat, do domu. Ja uciekłem wtedy z domu, zacząłem mieszkać z kolegą. No i wtedy tak naprawdę poczułem się już w 100% wolny. Nikt mi nie marudzi, nie rzędzi nad moją głową. Więc wtedy totalna wolność i jeszcze więcej narkotyków, jeszcze większa przestępczość, jeszcze większe właśnie spadanie na to moje dno.
A czy mimo wszystko, że byłeś wolny, czułeś się szczęśliwy?
No to było... Nie czułem się szczęśliwy. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, wtedy wydawało mi się, że jestem szczęśliwy, ale to ja mogę dzisiaj przyznać z całkowitą szczerością, że nie wiedziałem, co to jest szczęście. Nie wiedziałem, co to jest to szczęście, ta radość, prawda? No i tak się moje życie potoczyło, że w pewnym momencie zacząłem przewozić jakieś tam większe ilości narkotyków z jednego miejsca w drugie i zostawiłem, pojechałem w drugie miejsce z jakąś tam znikomą ilością tych narkotyków i zostałem złapany przez policję. Dołek, więzienie, w więzieniu. W więzieniu się bałem. Ja dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że się bałem. Na tamten moment nie rozumiałem, co to jest strach, co to jest lęk. Tylko ukrywałem to. Odreagowałem. Praktycznie co tydzień stawałem na nagane do naczelnika, na kwit. Służba więzienna już w sumie nie mogli sobie ze mną poradzić. Skakałem po tej celi, z celi na celę, z oddziału na oddział. Już nie wiedzieli, co mogą zrobić. No właśnie, no i co ciekawe, trafiłem na celę, w której jeden chłopak modlił się na różańcu. I mówię: ej, co ty robisz? On mówi: modlę się. Mówię: jak to się modlisz? Do kogo? Do Boga. Mówię: do jakiego Boga? Chłopie, Boga nie ma. Jakby Bóg był, to ani mnie, ani ciebie by tutaj nie było. Mówię: jaki Bóg? No ale dobra, mówię, rób co chcesz, nie będę ci się wcinał, nie? No i w pewnym momencie też chłopaki, wiadomo, z tych nudów rozpisywaliśmy sobie wyjścia, a to do dentysty, żeby ukraść mu lustereczko, a to do laryngologa, żeby po prostu się przejść. Ja mam uraz do tej pory, jeśli chodzi o laryngologa, bo miałem zdrowe uszy, a taki szpikulec, jak dostałem w ucho, to jak słyszę teraz laryngolog, to aż mnie ciary idą. W każdym bądź razie chłopaki rozpisali wyjście do kaplicy i pytają się: Marcin, idziesz? Ja mówię: no idę, zobaczę, co się na prostej dzieje, zobaczę, co na drugim, może jakieś grypsy chłopaki przerzucą.
Co tam się wydarzyło w tej kaplicy?
Poszedłem do kaplicy, usiadłem sobie w ławce, nagle się zorientowałem, że chłopaków nie ma i tak się zacząłem rozglądać. Patrzę, z tyłu był konfesjonał, a oni w kolejce do konfesjonału. I ja mówię: co wy robicie? No idziemy się wyspowiadać. Ja mówię: jak to wyspowiadać? Do kogo? No do tego księdza. Do tego księdza kapelana, który siedzi codziennie u wychowawcy na herbatce i ciasteczkach. Mówię: przecież jak ja mu powiem, co zrobiłem, to ja do końca życia nie wyjdę z tego więzienia. Mówię: ej, chłopaki, mówię, pomyślcie trochę, nie?
I co zrobiłeś? Poszedłeś jednak do tego konfesjonału?
Nie poszedłem. Zabrakło mi odwagi, zabrakło mi zaufania do drugiej osoby. No ale to był też taki trudny czas, bo ja nie ufałem nawet samemu sobie. Łaska Boża jest wielka, więc ja po prawie rocznej odsiadce trafiłem na kolejną sprawę. Dostałem jeszcze rok do odsiedzenia, wyrok. Wyszedłem na uprawomocnienie wyroku na 2 tygodnie i no i dostałem taką możliwość pojechania do ośrodka dla osób uzależnionych. I no i sobie tak myślę, mówię: dobra, no w tym więzieniu byłem, wiem jak jest, nie jest za specjalnie. Jadę do tego ośrodka, przymydlę wszystkim oczy, uszy, 2-3 miesiące z powrotem i będę robił to, co robiłem. Taki był mój plan. Tyle ośrodków w całej Polsce, a ja trafiłem do katolickiego, nie?
Przypadek,
kolejny przypadek w moim życiu. Tak jak dzisiaj się śmieję, że to drugie imię Pana Jezusa, przypadek. Właśnie te przypadki doprowadziły do tego, że trafiłem do tego ośrodka i na początku ciężko i trudno było mi się odnaleźć. Te zderzenie z tym informacjami o mnie, tych innych ludzi, odkrywanie siebie.
Czego dowiedziałeś się właśnie w tym ośrodku o sobie? Czy dowiedziałeś się czegoś nowego?
Wszystko było tam dla mnie nowe. To na przykład, że ja czuję strach i lęk, nie? To, że ja w ogóle czuję jakieś emocje i to nie jest tylko radość, kiedy mam narkotyki, albo złość, kiedy, nie wiem, ktoś mnie zawstydzi, albo nie agresja, prawda, która była już konsekwencją tej złości. Zacząłem głębiej, zacząłem dochodzić do tego pułapu, że faktycznie żyłem w jakiejś iluzji, że te narkotyki po prostu zmieliły mi głowę, że to nie jest faktycznie tak. I zacząłem poznawać siebie. No ale przychodziły też trudne takie momenty w leczeniu i tam w życiu. I jednym z takich momentów był taki mega bunt mój. To był, ja już byłem prawie rok w tym ośrodku, więc taki duży krok zrobiłem, jeśli chodzi o poznanie siebie. No właśnie, no i jeszcze dodam, żeby mnie nie wyrzucili z tego ośrodka, żebym nie musiał wracać do tego więzienia, no musiałem się trzymać zasad. A jedną z zasad było to, że uczestniczymy w niedzielę w mszy świętej. Chodziliśmy do kościoła. No i to tak wyglądało, że ja nie chciało mi się, byłem tam zbuntowany, jak oni klęczeli, to ja stałem, nie, jak oni stali, to ja siedziałem, robiłem wszystko na odwrót, żeby pokazać, jak mocno jestem zbuntowany, jak oni są w błędzie i mówię, o co im chodzi, Boga nie ma. A w pewnym momencie właśnie tego mojego buntu poszliśmy do tego kościoła, ja przestałem rozmawiać z psychologami na ośrodku, z terapeutami, ze współuzależnionymi. Właśnie w tym momencie zobaczyłem ten konfesjonał i myślę sobie, Marcin, 320 km od domu, mówię, przecież ten ksiądz cię nie zna, nie? I mówię, idę. I zdecydowałem się, poszedłem. To było niesamowite doświadczenie. Ja powiedziałem szczerze to, co robiłem w moim życiu i no i to łaska. Ja teraz już mam banana po prostu na swojej twarzy, bo jak mi się przypomną tamte emocje i ta skrucha i ta ulga po, to było niesamowite.
Ale czy nie uważasz, że jeżeli nie potrafiłeś otworzyć się przed psychologiem czy jakimś wychowawcą, a potrafiłeś właśnie powiedzieć swoje grzechy księdzu, czy to nie była jakaś łaska od Pana Boga?
To na pewno była łaska. Myślę, że też to jest spowodowane, że ja tam poszedłem dopiero po jakimś tam okresie pracy nad sobą. Myślę, że to Pan Bóg podesłał tych terapeutów, psychologów do tego, żeby stopniowo popracowali też nade mną, nad moją otwartością, prawda? No i co? Tam dokonał się cud. Ja dostałem tam miłość, niesamowitą miłość. Powiedziałem o tym wszystkim złym, co zrobiłem, ile krzywd wyrządziłem drugiemu człowiekowi, a w zamian dostałem miłość. Ten ksiądz, który tam siedział, mówi do mnie, dostałem rozgrzeszenie i mówi do mnie, słuchaj, przyjacielu, jak będziesz miał ochotę, ja tutaj mówię, wejdź, porozmawiamy na herbatkę, na ciasteczka, umów się ze mną, pogadamy sobie, nie? Ja od razu mówię, nie mogę, jeszcze trudno mi było przyjąć tą miłość, którą dostałem. Ale w momencie, kiedy wracałem z tego konfesjonału, trzeba było przejść przez środek kościoła. Ja leciałem i nie wiedziałem, czy idę, czy frunę, śmiałem się i miałem wrażenie, że ci wszyscy ludzie się na mnie patrzą. I to był taki przełomowy moment w moim życiu, od którego wszystko się tak mocno zaczęło. Ja mówię do mojej mamy, mówię, mama, słuchaj, wiesz co, weź mi przywieź te, mówię, koraliki na tym sznureczku i ten modlitewnik, bo ja mówię, mam w planach, że się będę modlił. Przywiozła mi różaniec i zacząłem odmawiać go. I dzisiaj się śmieję, bo ja słuchałem taką konferencję o różańcu i tak to kiedyś u mnie wyglądało, że z różańcem jest jak z jazdą pociągiem, że człowiek jedzie, w pewnym momencie uśnie, nagle się budzi, nie wie gdzie jest, ale jedzie dalej, nie? I tak jest z różańcem i myślę że sobie, że ja tak miałem otwarte serce i zależało mi na tym, żeby odmawiać ten różaniec i szedłem zaparte i codziennie, chociaż często zdarzało się, że nie domówiłem pierwszej dziesiątki, już chrapałem, nie?
O co się wtedy modliłeś? O co prosiłeś Pana Boga?
W ogóle prosiłem o trzeźwość, o takie rzeczy przyziemne, a bardziej dziękowałem Mu za dar życia, za to też, żebym umiał pokonywać te codzienne trudności. Bo dla mnie największą trudnością w tym ośrodku było to, że ja mam wrócić tutaj do Warszawy, do tego swojego otoczenia i zerwać kontakt z tymi wszystkimi ludźmi. To było najtrudniejsze dla mnie. Oni mówili, terapeuci, nie chcesz brać narkotyków, nie chcesz wrócić do starego życia, zerwij kontakt ze złodziejami, z alkoholikami, z narkomanami. I ja w pewnym momencie mówię, ej, hello, ale zaraz. Ja normalnych ludzi nie znam. Z kim ja się będę kolegował? No i to był taki bardzo trudny moment w moim życiu. No ale co, no trzeba walczyć. Ja sobie wymyśliłem, no w sumie tak kolejne przypadki w moim życiu, że wymyśliłem sobie, że pójdę na studia. Jedną z takich różnych rzeczy w ośrodku, żeby przejść na kolejny poziom, było to, żeby gdzieś wyjść z opiekunem za drzwi i coś załatwić. Ja sobie wymyśliłem, że zobaczę, jakie są kierunki studiów i wymyśliłem sobie, że okej, w porządku, budownictwo. I tak mi coś spodobało mi się, od razu mi się skojarzyło z łopatą, z różnymi jakimiś takimi rzeczami budowlanymi i mówię, dobra, idę. I co? Poszedłem, mówię, mama, przyślij mi dokumenty. Po inauguracji roku już żałowałem, że tam poszedłem, bo ja nienawidziłem matmy, a tam po inauguracji było 5 godzin matmy i gościu nawijał, a ja nie wiedziałem, o co chodzi. Wymyśliłem sobie, że będę siedział w pierwszych rzędach i będę uważał i będę na wszystkich zajęciach. No i faktycznie uważałem, faktycznie byłem, ale nic nie rozumiałem. Patrzyłem na tych ludzi, którzy siedzą za mną i miałem wrażenie, że oni wszystko rozumieją. Dopiero po paru latach wyszło, że nie rozumieli też, tylko złudzenie. W każdym bądź razie te studia to błogosławieństwo i to takie namacalne dowody istnienia Pana Boga dla mnie. Ja tam wielu cudów doświadczyłem na tych studiach, a między innymi jednym z takich największych cudów to było to, że był kościół po drodze. Ja idąc na te studia, zachodziłem do tego kościoła i zaczynałem taką normalną moją relację z Jezusem. I to wyglądało tak, cześć Jezu, cześć Marcin, jestem. Słuchaj, ja tutaj studia zaczynam. Mówię, proszę Cię o to, żebyś mi towarzyszył, żebyś był przy mnie. Po prostu totalnie jak z kumplem, nie? I ta relacja zaczęła się budować jeszcze bardziej i no i te cuda. Cuda zaliczenia kolokwiów, cuda, nie wiem, no matma, miałem 4+, chemia, piątka. Mało tego, ja nie powiedziałem, bo te studia okazały się, że bo to Politechnika była, że to w rankingu szkół jedne z najlepszych w czołówce i no i ten poziom trudności był, no był jakiś taki trudny, nie? Przyszło nas 120 osób, po pierwszym semestrze zostało nas 60. Czyli chyba te wyniki mówią coś za siebie.
Czyli widać tutaj rękę Bożą, że pomogła Ci się uczyć wytrwale też, dążyć do wyznaczonych celów.
Tak, tak. Ręka Boża jest do tej pory ze mną cały czas. Jest, myślę, że jest z każdym z nas, tylko często my albo nie chcemy tego widzieć, albo jesteśmy tak oporni, że po prostu, no nie wiem, co się dzieje w naszym życiu. Te studia, no po prostu błogosławieństwo. Ja uczyłem się, modliłem, prosiłem o to, żeby Pan Jezus mi towarzyszył i było na przykład geometria wykreślenia, grafika inżynierska. Uczyłem się i byłem szczęśliwy, jak napisałem te kolokwium. Przychodzę za 2 tygodnie po wyniki. Ten profesor mówi, Marcin, 2, niezaliczone. I ja mówię, to niemożliwe, Panie Jezu, jak to 2? Przecież miałeś być przy mnie. W ogóle tak totalnie roszczeniowe podejście. I w pewnym momencie w mojej głowie idź, zapytaj się, gdzie robisz błąd. Ja mówię, nie, tyle ludzi. Idź, zapytaj się, gdzie robisz błąd. Nie będę się barana robił. Idź, zapytaj się. Walczyłem z samym sobą i w pewnym momencie to przynaglenie było tak mocne, że ja nie wytrzymałem i mówię, dobra, idę. Wstałem, poszedłem, mówię, panie profesorze, ja nie wiem, gdzie robię błąd. Jakby pan mi pokazał, ja na poprawce będę uważał w szczególny sposób na to miejsce, a pan mi, by mi pan pokazał. No i on wziął tą pracę, ogląda, wie pan co, pomyliłem się 4, nie? Siada pan. I ja mówię, co? Wow, nie? W ogóle to było niesamowite. Mechanika budowli, piątki, jakieś ten, no. Ja tak się uczyłem, bałem się, żeby mnie nie wyrzucili z tych studiów. No i mój przyjaciel w pewnym momencie przychodzi i mówi, Marcin, słuchaj, pani z dziekanatu cię woła. I ja poszedłem do tego sekretariatu, cały w lękach, przestraszony, że chcą mnie wyrzucić. I ona taki uśmieszek i mówi, proszę pana, pisze pan numer konta, bo stypendium naukowe pan dostał, nie? I ja mówię, co? Stypendium naukowe? Wow, nie?
Czyli studia pogłębiły twoją relację z Bogiem, a jak to wygląda dziś? Jak ją budujesz na co dzień?
Na co dzień ją buduję poprzez modlitwę. Przede wszystkim poprzez modlitwę, ale również poprzez to, że poświęcam czas. Myślę, że nie zawaham się użyć takiego określenia, że on mi uratował życie i teraz mnie stworzył do tego, żebym ja był jego w jakiś sposób wojownikiem. Dlatego też razem z moimi przyjaciółmi, no właśnie po tym powrocie do tej Warszawy, gdzie ja błąkałem się, nie mogłem odnaleźć swojego miejsca, wymyśliłem sobie, że będę jeździł co niedziela na inną mszę świętą do innego kościoła i w pewnym momencie zatrzymałem się na takim kościele akademickim. Mówię, jacy fajni ludzie i jacy fajni księża, jak ja się tu dobrze czuję, nie? Panie Boże, mówię, fajnie by było ich znać. I chwilę później zaczynałem poznawać kolejne osoby, wiązać się z tymi ludźmi, ale w takiej relacji też dzięki Bogu. No i to było niesamowite doświadczenie. I tutaj mieliśmy takie pragnienie, żeby powstała taka wspólnota, która się nazywa Przymierze Miłosierdzia, i Bóg to zrealizował. Postawił nas w tej wspólnocie. Dzisiaj możemy jeździć, ewangelizować, jeździmy do więzień, no w różne miejsca. Pozdrawiam Strzelce Opolskie. Ostatnio byliśmy w więzieniach, w Pecy, recydywie. Niesamowite doświadczenie, niesamowici ludzie. Chodzimy do bezdomnych, wychodzimy na ulicę, ewangelizujemy poprzez różne imprezy chrześcijańskie. Wynajmujemy klub w centrum Warszawy i ludzie przez pomyłkę trafiają na tą imprezę, szukają jakiegoś miejsca, że tak naprawdę, żeby się upodlić, i trafiają i się nawracają.
Trafiają na ciebie. Czy właśnie poprzez taką ewangelizację tych ludzi pomaga ci to wzrastać wierze, przybliżyć się do Boga?
Jak najbardziej. Ja mówię, że jestem pysznym egoistą, dlatego ewangelizuję, bo Pan Bóg przez to mi daje wiele łaski, wiele, wiele dobrego. Też taki moment w moim życiu, jak ja bardzo chorowałem na to, że jestem samotny, i właśnie budując tą relację jeszcze w tamtych okresie, kiedyś padłem na kolana i mówię, Boże, ja już nie chcę tak żyć, a jak ja mam być sam, to no daj mi jakąś kobietę, nie? I postawił mi ten krzyż, który jest dzisiaj moją żoną.
No chyba nie taki krzyż.
Małżonkowie wiedzą. Dał mi jedno dziecko, dał mi drugie dziecko, dał mi trzecie dziecko, dał mi czwarte dziecko, które jest w drodze, i ja dzisiaj nie mam czasu na to, żeby pomyśleć o jakiejkolwiek samotności. Dał mi mnóstwo przyjaciół, do których mogę w każdej chwili się zwrócić. Ale przede wszystkim no, jest Pan Bóg i ja z Nim czuję się dobrze i czuję się kochany przez Niego każdego dnia.
A czy swoje dzieci starasz się jakoś przybliżyć do Boga, uczysz ich modlitwy? Co robisz w tym kierunku?
No, taką tradycją jest rodziną to, że za każdym razem, kiedy wsiadamy codziennie do samochodu, to jest modlitwa, prawda? Jadą do przedszkola, to za dzień właśnie zaczynam modlitwą. Wspólnie wieczorem się modlimy. To, że błogosławimy się na dobranoc i... No i to jest piękne, że dzieci błogosławią nas, moją żonę, mnie właśnie.
To mogę powiedzieć, że dajecie naprawdę bardzo dobre świadectwo. I na koniec, czy mógłbyś powiedzieć w kilku słowach, kim dla ciebie jest Bóg?
Wow, to jest mega miłość. To jest ktoś, kto jest niesamowity. To jest po prostu brak słów, bo... No myślę, że żadna, tak jak święta siostra Faustyna pisała, że ani żadna... Tak jak Pan Jezus mówił, ani żadna dusza ludzka, ani żadna dusza anielska nie jest w stanie zgłębić mojego miłosierdzia. Tak myślę, że my nie jesteśmy w stanie zgłębić tej miłości Boga. I to jest niesamowita łaska, niesamowity dar. I, no i to, jak ktoś spotka Boga, to ja już wiem, co przeżywa, co w sobie ma. No jest niesamowity Bóg. Bóg to jest to.
Ja mogę tylko stwierdzić, że bije od ciebie bardzo duża radość, co jest piękną sprawą. Jeszcze chciałam ci na sam koniec podziękować za dzisiejsze słowa. Myślę, że dla wielu ludzi przyniesie otuchę i taką pozytywną energię. Dzięki jeszcze raz.
Dzięki. Trzymajcie się, kochani, i dużo miłości na co dzień.
to już wszystko na dziś.